Cześć! Słuchasz podcastu Kościoła Centrum Chrześcijańskie Zwycięstwo. Mamy nadzieję, że to przesłanie Cię zainspiruje, zbuduje Twoją wiarę i zmieni Twoją perspektywę. Więcej informacji o nas znajdziesz na stronie cczwycięstwo.org. Dziękujemy, że jesteś z nami.
Przypomnijcie sobie taką historię z Ewangelii, kiedy uczniowie wsiedli do łodzi z Jezusem, by przepłynąć na drugą stronę jeziora. I w trakcie tej przeprawy Jezus prawdopodobnie zmęczony posługą usnął. No i ominęły go pewne wydarzenia. Znaczy musiał być to twardy sen, skoro musieli go zbudzić siłą, bo już myśleli, że giną. Pamiętacie, co się wydarzyło? Sztorm nadszedł. Apostołowie, uczniowie Jezusa byli przerażeni. Nie byli przygotowani na to, choć można by powiedzieć, że przecież byli rybakami. Akurat w ich przypadku to nie było nic zaskakującego. Być może byli na tyle doświadczonymi rybakami, że po pogodzie, zresztą jest taki też fragment w Ewangelii, rozpoznawali, że sztorm się zbliża i szybko zwijali się, że tak powiem, nazwijmy to, do przystani, do portu, tak, do brzegu. No a tutaj musieli przepłynąć jezioro na drugi brzeg, wyjścia nie było, coś się wydarzyło w trakcie. No i musiało być naprawdę niefajnie, skoro obudzili Jezusa i tylko w Nim, a nawet nie w swoich umiejętnościach, choć takowe pewnie jakieś posiadali jako rybacy, widzieli swoją nadzieję. To na razie tylko tyle. Do tej historii powrócimy, mam nadzieję, na sam koniec. Bo czasami wydaje mi się, że my, choć w odróżnieniu od apostołów nawet nie jesteśmy w jakiejś dziedzinie specjalistami, zachowujemy się dokładnie tak jak oni. I ich reakcja była jak najbardziej naturalna. Mistrzu, ratuj. Ciekawe jest to, że Jezus ich uratował, ale miał wobec nich pewne zastrzeżenia. Zresztą nie pierwszy raz. Inna taka historia to wtedy, kiedy ojciec przyprowadził swojego syna epileptyka do Jezusa. Okazało się, że Jezusa w tym momencie nie ma. Pamiętacie, jest na górze przemienienia był, na górze Tabor z dwoma swoimi uczniami. Natomiast reszta była na dole i próbowała temu biednemu chłopcu pomóc. Nie byli w stanie. Jezus przyszedł, ci odetchnęli. Jest mistrz, niech on się martwi. Prawda? I Jezus oczywiście sprawę rozwiązał, ale też nie przeszło bez zastrzeżeń wobec nich. Zanim pójdziemy dalej, to jednak chciałbym skoncentrować się na znanym wam doskonale tekście biblijnym, ponieważ dzisiaj będziemy mówić o opałach tak zwanych, czyli co się dzieje, kiedy jesteśmy w opałach i tarapatach z nami, jaka jest nasza postawa wobec nich. W opałach, czyli jak przejść góry i przetrwać sztormy. O górach już poprzednim razem mówiła pastor Agnieszka, zresztą bardzo fajnie, myślę, że w sposób, który każdy zapamiętał ten element ich doświadczenia w górach, kiedy nie byli przygotowani na to, co im się wydawało, że akurat będą przygotowani, jakkolwiek to różnica była taka, że oni sami podjęli tą decyzję, że pójdą w tą stronę. No ale zacznijmy od jednego z tekstów. Psalm Dawida. W takim tłumaczeniu innym nieco. Jahwe jest moim pasterzem. Nie brak mi niczego. Pozwala mi wypoczywać na zielonych pastwiskach. Prowadzi mnie nad spokojne wody. Przywraca mi życie. Prowadzi mnie po właściwej drodze przez wzgląd na swoje imię. Mamy opis pewnej drogi. To jest droga życia. Oczywiście mówimy o psalmie 23, o którym się już nawet śpiewa od setek lat zapewne. a może i dłużej. W każdym razie mamy opis pewnej drogi, drogi życia. I przez pierwsze trzy wersy zobaczcie, zresztą nawet już pierwsze sformułowanie poza stwierdzeniem, że to jest psalm Dawida, jest bardzo osobiste. Jahwe jest moim pasterzem. Zobaczcie, co twierdzi nasz autor, że prowadzi na zielone pastwiska, pozwala wypoczywać na zielonych pastwiskach, prowadzi nad spokojne wody, przywraca życie. Kiedy przywraca się życie? Kiedy w jakimś sensie się je utraciło? Kiedy zrezygnowaliśmy już z niego? Kiedy może przeżyliśmy coś, co odebrało nam chęć życia? Albo przeżywamy. Prowadzi mnie po właściwej drodze. Gdzie ten fragment mówi o tym, że psalmista zna swojego Boga. To nie są tylko słowa. W Biblii poznać Boga oznacza doświadczyć Go. To nie oznacza przyjąć wiedzę intelektualną. To znaczy nie tylko. To oznacza doświadczenie. I ten człowiek, Dawid, doświadczył Boga. On stwierdza fakty na bazie swojego przeszłego doświadczenia. Jak zobaczymy inne teksty Dawida, czy przypisywane Dawidowi, to zobaczcie, jak często on w obliczu, czy psalmiści w ogóle, wyzwania, nieszczęścia, tragedii, co robią? Wspominają to, co Bóg już zrobił kiedyś. Jak nie są w stanie z powodu na przykład trudnych przeżyć znaleźć czegoś, co dotyczy ich własnego życia, to przynajmniej jednego ich nauczyli nauczyciele w wierze, starsi Żydzi, że Bóg Izraela wyprowadził z opałów nieraz. Więc jak już nie masz argumentów, to chociaż pomyśl o tym, Boże, wiem, że Ty Jego uratowałeś. Pamiętam Jego świadectwo, dlatego jest ważne składać świadectwo. Boże, wiem, że wyprowadziłeś nas, naród, naszych przodków z tej trudnej sytuacji. Ale ten autor tu konkretnie po prostu zna swojego Boga. On już doświadczył w różnych trudnych sytuacjach swojej drogi z Nim Bożej pomocy. I wie, że Bóg jest dobry, że Bóg prowadzi we właściwe miejsca. Te trzy pierwsze wersy są tak naprawdę wstępem i przygotowaniem do kolejnego, do tego, który jest centralny w tym fragmencie, w tym psalmie. A mówi on, co następuje. Czyli pamiętacie, że Bóg przywraca życie, On go zna, On go doświadczył. To nie jest tylko dla Niego litera, że prowadzi po właściwej drodze, dlatego że jest wierny, przez wzgląd właśnie na swoje imię to oznacza. Prowadzi nad spokojne wody, pozwala wypoczywać na zielonych pastwiskach, zapewnia mi to, co jest dla mnie potrzebne. Jest moim pasterzem, ten, który idzie przede mną, ten, który mnie prowadzi. I co mówi czwarty? Choćbym miał przejść przez najciemniejszą dolinę, nie bałbym się żadnego zła. Bo Ty jesteś ze mną. To jest ciekawe, że w tej ciemnej dolinie, może nad nią się najpierw chwilę zatrzymam. Źródło słów to jest dosłownie dolina Salmawet. To jest słowo, które się składa z selem, cień, i mawet, czyli śmierć. Istnieje też inne wytłumaczenie. Może chodzić o rzeczownik złożony, mawet, pełniący funkcję stopnia najwyższego, którego nie ma w języku hebrajskim. Termin ten stałby się zatem czymś, co my byśmy określili jako synonim piekła. Najgłębszej ciemności, o której wspomina Jezus, chociażby w 22 rozdziale Mateusza, czy w 25. Tam, gdzie jest mowa między innymi o tym, a tego nieużytecznego sługę wyrzućcie w ciemność. To jest ta najciemniejsza ciemność, duchowa ciemność. Jeśli byśmy przyjęli taką interpretację, moglibyśmy tą dolinę cienia śmierci, najciemniejszą dolinę, przetłumaczyć, choćbym miał przejść przez dolinę największej i piekielnej ciemności lub wręcz choćbym miał iść przez piekło. Ale to nie koniec, jeżeli chodzi o dolinę Salmawet. Taki egzegeta, komentator Friedman poszedł jeszcze dalej w interpretacji i zasugerował takie tłumaczenie. Choć pójdę doliną cienia śmierci, nie będę lękał się, i tu z dużej litery następuje, złego, bo ty jesteś ze mną. Czyli wyobraźcie sobie, że przy takim tłumaczeniu, to są różne propozycje oczywiście, gdzieś prawdopodobne, przez uczonych tutaj dostrzegane. Przy takiej interpretacji mamy oto taki obraz, że idzie przez dolinę nasz bohater, przez jakiś trudny moment w swoim życiu. I tam nie są tylko złe okoliczności. W tej dolinie czeka na niego sam szatan, szef szefów, szef kartelu, teraz odwołując się do popularnych seriali. Nie jest przypadkiem, że tutaj też narracja się zmienia. On co prawda w pierwszym wersecie stwierdza, że Bóg jest jego Bogiem, więc on go zna. Znał go już dobrze i doświadczył, w jakim jest Bóg, przed tym, zanim wszedł w to miejsce. Ale tutaj niewątpliwie, tak jak w każdej trudnej sytuacji, jeszcze się zbliża do Boga. Bliżej i mówi już do niego na ty, bezpośrednio. Ty jesteś ze mną. Wiem, że ty jesteś ze mną. Wiecie, na ty do Boga mówi ktoś, ktoś z nim obcował. Jezus też mówi o sobie, tak jak jest tu powiedziano o Bogu w tym psalmie, że jest pasterzem, że jest pasterzem. I mówi o sobie, że jest dobrym pasterzem. Znacie Ewangelię Jana, 10 rozdział, te fragmenty. Że on zna swoje owce. I że zobaczcie, że tutaj tak samo jest, jak tutaj porównanie. On mówi, ja idę przed owcami, tak? Prowadzę je. I co mówi o owcach? One mnie znają. Znają mój głos. Wiedzą, jak on brzmi, jaki jest tembr mojego głosu. Nie pomylą go z cudzym głosem, ale nie chodzi tylko o to, w jaki sposób mówisz. Jak brzmi, jaka jest melodia twojego głosu. Chodzi o to, co także mówisz, co mówisz. Oni dlatego znają jego głos. To nie jest tylko to, że przez telefon z kimś rozmawiając poznajesz po głosie, że to jest ta osoba, nie inna. Ale to jest dodatkowy marker. Bo znasz, wiesz, co Bóg mówi, kiedy do ciebie mówi. Czyli kiedy, prosty przykład, przychodzi do ciebie głos w dolinie Salmawet, zrezygnuj, to ty wiesz, że to nie jest jego głos. Kiedy mówi, nie masz już po co walczyć, nie masz już po co wierzyć, poddaj się, zrezygnuj, a najlepiej to złożyć Bogu. Znacie to, Hiob? Jak masz to rozeznać? Musisz znać jego głos. Musisz wiedzieć, jaki Bóg jest, jaki ma charakter, co mówi, co mówi. Jak masz przetrwać tę dolinę? Czy będziesz gotowy, nie znając jego głosu, przejść przez tą dolinę? Co Biblia mówi? Co Bóg mówi? Dlaczego giną ludzie? Dlaczego nie przechodzą przez dolinę? Bo brak im poznania. Czego? Kogo? Boga. I tego, jaki jest. Jaka jest jego droga? Że to jest wąska ścieżka. Tak zupełnie na marginesie, bo pewnie się głównie skupiam, i tak to też odbieracie, na trudnych doświadczeniach w naszym życiu. Wszelakich, jakie możecie sobie wyobrazić, najtrudniejszych. Albo i mniej trudnych, ale zawsze jakichś problemach. Tych opałach, tych wyzwaniach. No i wątek straciłem. Za dużo synonimów. Już wiem. Ale to też mówi, jeżeli znasz Boże, jaki jest Bóg, co Bóg kocha, jaka jest ścieżka i że jego ścieżka jest wąska, to jednym z elementów, żeby uniknąć pewnych problemów, to znaczy inaczej, zupełnie na marginesie powiem, przynajmniej zagwarantuj sobie, że ty sam się nie wpakujesz w problemy. Chociażby grzesząc. Bo są okoliczności, na które nie mamy wpływu i my chcąc, nie chcąc w nie wejdziemy albo ich doświadczymy. Takie zewnętrzne rzeczy. Ale dużo mamy w Biblii takiego wezwania, żeby być mądrym, żeby znać Boga, co Bóg kocha i dlatego jest powiedziane, co Bóg kocha, czego nienawidzi. Już w Starym Testamencie, ale w Nowym to też jest powiedziane. Po to, żeby się nie wpakować, żeby ominąć te przynajmniej skały i problemy, z których Bóg zapewne, jak będziemy wołać, nas z nich wyciągnie, ale są nam niepotrzebne. Mówię to o takich wyzwaniach, na które nie mamy wpływu, choć te także możemy wziąć pod uwagę. Przygotowałem jeszcze kilka wersetów, ale czuję, że czas nagli i nie będziemy ciągnąć w ich stronę za bardzo. No tak, ale czasy godzinnych nauczeń minęły bezpowrotnie, a półtora godzinne pamiętam takie. Słuchajcie, poznanie Boga, wiarę, która będzie konieczna, żeby przetrwać trudny czas. To tak jak jest w sprawach wojskowych, dzisiaj padły takie porównania. Państwo. Wiecie, kiedy państwo buduje swoją siłę? W czasie pokoju. Nie w czasie wojny. Chyba, że jest państwem takie, które chce grabić innych, no to wtedy się wzbogaca. Ale i tak swoją siłę, po to, żeby przetrwać i wygrać wojnę, która gdzieś nadejdzie w przyszłości, buduje w czasie pokoju. Systemy obronne państwa buduje się w czasie pokoju. A nie wtedy, kiedy się dzieje, też się buduje. Ale to już nie jest ta jakość i to nie są te najlepsze rozwiązania. One mają charakter doraźny wtedy często. Trzeba reagować na sytuację. Wiecie, jak się wygrywa wojny? Wszystkie podręczniki wojskowości mówi tak. Oczywiście najlepiej jest wygrać wojnę w taki sposób, żeby w ogóle nie doszło do starć zbrojnych. Żebyś pokonał przeciwnika na przykład drogą dyplomacji. Tak ułożył sprawę, żebyś ty wygrał. Albo tak mu skomplikował u niego sytuację polityczną, żeby nie było potrzeby walczyć. Ale już, jeśli ma już coś się dziać, to ty musisz być gotowy wcześniej. Żołnierze w czasie pokoju co robią? Przecież nie czekają na wojnę. Oni słusznie rozumują, że najlepiej, gdyby do tej wojny nie doszło nigdy. Ale nie czekają bezczynnie. Tylko ćwiczą. Wiarę buduje się w czasie pokoju. To kiedy masz dobry czas, wszystko się układa, powiedzielibyśmy idealnie, Bóg błogosławi, mówimy wtedy. Prawda jest taka, że Bóg zawsze błogosławi. W czasie klęski też błogosławi. W czasie trudnym także błogosławi, nawet czasami obficiej. Znacie ten werset z Listu do Rzymian? Gdzie dużo grzechu, tam więcej łaski. Oczywiście Paweł mówi, to nie oznacza, że mamy grzeszyć po to, żeby łaskę otrzymywać, bo to nie o to chodzi. Bóg, tak jak Jezus w tych przykładach, o których powiedziałem, jest chętny, żeby pomóc. Ale my także jesteśmy wezwani, żeby być dojrzałymi coraz bardziej. I jeśli chcemy przejść zwycięsko ciemną dolinę śmierci, to musimy zaangażować się w bliskość, w intymność z Bogiem, zanim to się wydarzy. Jeśli masz zbudowaną z Nim relację, tak jak psalmista, to ty wiesz, że On jest z tobą. Bo już tego doświadczyłeś wcześniej, poznałeś Go, znasz Jego serce, znasz Jego głos. Rozróżnisz te głosy, kiedy diabeł w trudnym czasie będzie cię atakował. I będziesz wiedział, że to nie jest od Boga. To, co Paweł tłumaczy, chyba Paweł, jeżeli dobrze pamiętam, że są dwa rodzaje smutku. Jest taki, który jest ze świata, powiedzielibyśmy nawet od diabła, i który prowadzi do śmierci. Czyli popadasz w taki stan, z którego nie możesz już wyjść i niczego ci się nie chce. Ale jest inny smutek, który jest od Boga. Ale smutek od Boga jest... Czemu służy? Po temu, żebyś zwyciężył. Żebyś wyszedł z tej doliny cienia. Żebyś doświadczył, żebyś prosił o przebaczenie i doświadczył przebaczenia. Żebyś pokutował, jest tam powiedziane. Żebyś się nawrócił. Nawrócił, przypomnę, zmienił myślenie. Przyznał się oczywiście, jeżeli coś złego się wydarzyło, ale zmienił myślenie. A zmiana myślenia oznacza, że to jest coś trwałego. To jest przekonanie, które teraz miałeś. Stare przekonanie zmienia się na nowe i nie zmieniasz ich co chwilę. Bo jeżeli przyjąłeś prawdę, to się jej trzymasz. Wielokrotnie jest to w Nowym Testamencie powiedziane. Zobaczcie, że Abraham, idąc na górę Moria, gdzie miał złożyć Izaaka, był człowiekiem, który znał Boga. Szedł, wiedział, co Bóg chciał od niego. Ten tu dopiero znał głos Boga. I gdybyśmy my usłyszeli to, co on usłyszał, to ciekawe, jakbyśmy to zinterpretowali. Fałszywe słowo, fałszywe proroctwo. Myśleliście o tym kiedyś? Zabij swego syna. Złóż mi go w ofierze. Jesteśmy już po, tak. Ale zobaczcie, jak on znał Boga. On szedł, znał ten głos. Wiedział, że to Bóg powiedział. Szedł i jakie były jego myśli. Co on zrobi, żeby z tej sytuacji wybrnąć? Pewnie go wzbudzi z martwych. Słuchajcie, w ogóle się nie pomylił. Tylko nie chodziło o jego syna, tylko o Bożego syna. Wszystko się zgadzało. Abraham właściwie rozumował, jedyny błąd, który popełnił, że no, tego nie mógł wiedzieć aż tak daleko, być może w tamtym czasie, nie było mu to objawione. Bóg mu to objawił fizycznie, powiedział mu potem anioł. To nie twój syn zostanie złożony. Bóg sobie już wybrał tam baranka. Tylko ty tego złożysz. Ale znał Boga i wiedział, że Bóg pomimo wszystko zwróci mu syna. Dlaczego? Bo wiedział jedną rzecz, to co psalmista mówi, że Bóg jest wierny, że skoro mu powiedział, to jest twój potomek, z którego będą wychodzić inne liczny naród wyjdzie, to musi być prawda, Bóg nie może sobie zaprzeczyć. Więc jeżeli każe mi go zabić, to znaczy, że on go wzbudzi z martwych. Nie widzę innego wyjścia. Bóg znalazł inne wyjście, mówi stop. Kiedyś wam o tym mówiłem, to jest też niesamowita historia dla mnie z Abrahamem, tak, że Bóg tak blisko był Abraham z Bogiem, byli przyjaciółmi, że Bóg pozwolił mu doświadczyć tego, czego sam, do jakiegoś stopnia sam doświadczył w przyszłości, z naszej perspektywy przyszłości. Więc kiedy przyszła ta straszna chwila dla Abrahama, najstraszniejsza dla ojca chwila, nie ma gorszej chwili chyba, bo myślę, że Abraham wolałby sam się położyć zamiast Izaaka tam kłaść. To był gotowy. Jak zatem przetrwać opały? Jak przetrwać dolinę cienia śmierci, w której czeka na ciebie szatan? Trzeba znać Boga. Trzeba mieć z Nim relacje. Oczywiście jest wiele innych czynników, takich bardziej szczegółowych, które trzeba znać głos pasterza. To, co on mówi. Można by mówić o takich praktycznych stronach. Nehemiasz 8, rozdział 10, werset, jeden z moich ulubionych. Ja to w przekładzie Brytyjki lubię. Akurat nie Zaremby. Gdzie jest powiedziane, a radość z Pana, w innym tłumaczeniu w Panu, będzie waszą ostoją. No ale jak masz się radować w Panu i z Pana, skoro nie masz z Nim relacji i nie wiesz, co to znaczy się w Nim radować? Bo jeżeli byś doświadczył, a możesz tylko doświadczyć, budując z Nim relacje, to wtedy wiesz, że nie ma nic fajniejszego od tego. Że nawet seks się z tym nie równa. Przepraszam tych, którzy mają wyższe libido ode mnie być może. Trudno mi uwierzyć, że tacy są. Nie, to żart. Ja, śmiejecie się, ale ja miałem takie doświadczenie, nie dotyczyło może kwestii seksu, co miłości do mojej przyszłej żony. Po prostu kiedyś też o tym już mówiłem, się poznaliśmy, wiecie, to są te emocje. Wow. I jeszcze był taki fantastyczny, to był taki fantastyczny moment, kiedy nie było, rzadko jeszcze kto tam miał komórki, ja na pewno nie. I ona musiała nocą, mieszkając z rodzicami tam na wsi, wyjść z domu, pójść ileś tam jakąś drogę na CPN tak zwany i zadzwonić z automatu. I jej brat z nią poszedł, taki młodszy nastolatek, no ale żeby jej towarzyszyć, żeby nie była sama, nie? I ja sobie myślałem, no to jednak jakiś wysiłek podjęła i to po pierwszy raz wtedy do mnie zadzwoniła. I to wiecie, było takie wow, nie? Coś się kręci, jednak coś tam... Coś się u niej ruszyło, nie? Jest zainteresowanie, bo ja to byłem już zainteresowany. I słuchajcie, dokładnie po tym telefonie zszedłem na dół w takie małe mieszkanko, w którym moja mama mieszkała i ja jako dziecko, jednopokojowe. I tam był remont, tam było ciemno, w ogóle światła nie było. Miałem tylko jeszcze tego, miałem nie przedłużać. Walkmana miałem tak zwanego, na kasety. I uwielbienie włożyłem tam sobie, takie nagrane. Włożyłem słuchawki w ciemności. Słuchajcie, półtorej godziny, jak zstąpił Duch Święty, moja pierwsza myśl po tym, co się wydarzyło, po tej modlitwie była taka. Boże, ja tego... Ze smutkiem to stwierdzenie, znaczy nie ze smutkiem, ale takie stwierdzenie. To jest lepsze niż ten telefon i cała ta historia. Sorry, wy nie tu, bo to jest fragment wieczności, w której nie będzie już tego w taki sposób przynajmniej. Ale ja już wcześniej nie zszedłbym, żeby półtorej godziny się modlić, w ciemności uwielbiać Boga, gdybym nie robił tego wielokrotnie wcześniej. To nie było pewnym nawykiem u mnie. I nagle się zdarzyło. Są jeszcze inne fragmenty, jak mówię, to są już takie szczegółowe bardziej, że trzeba być czujnym. Jezus mówi o tym, że trzeba się uczyć. Przypowieści się od tego zaczynają. W przypowieściach nawet jest powiedziane w pierwszym rozdziale, czy też w drugim. W pierwszym też jest, że mądrość Boża jest początkiem, znaczy bojaźń Boża jest początkiem mądrości. Ale w drugim jest powiedziane, jak stoisz przed czymś, przez co musisz przejść, a potrzebna ci jest mądrość, to co masz zrobić? Jest powiedziane, wezwij rozsądek. Wzywałeś kiedyś rozsądek? Ja wzywałem. Po prostu go wzywałem, żeby do mnie przyszedł. I przyszedł. Więc mówiliśmy, tak, dzisiaj mówiliśmy o ciemnej dolinie, ale wiecie, ta zasada przygotowywania się, dotyczy uczenia się pewnych rzeczy, dotyczy każdej dziedziny. Jeśli chcesz coś osiągnąć, to się nie staje w momencie, kiedy to się dzieje, że ty pójdziesz. No musisz się do tego przygotować. Jeżeli chcesz jakąś wyprawę odbyć, tak jak była mowa tydzień temu w góry, to musisz ćwiczyć, kondycję poprawić. I może nie od razu na Śnieżkę, nie? Chociaż nie wiem, jak tam na Śnieżce. Dobra, nie od razu na K2. to trzeba się latami przygotowywać do czegoś takiego.
Dziękujemy, że byłeś z nami. Mamy nadzieję, że ten odcinek Cię zainspirował. Pamiętaj, że możesz odwiedzić nas w każdą niedzielę. Więcej informacji i podcastów znajdziesz na naszej stronie cczwycięstwo.org. Zapraszamy!